Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Achab, syn Omriego, objął władzę nad Izraelem w roku 38 panowania Asy, króla Judy, i królował Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Achab, syn Omriego, również czynił to, co złe w oczach Pana, i stał się gorszym od wszystkich swoich poprzedników. Doszło do tego, że nie wystarczyło mu popełnienie grzechów Jeroboama, syna Nebata, gdyż wziąwszy sobie za żonę Izabel, córkę Edbaala, króla Sydończyków, zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon. Ponadto wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab sporządził też Aszerę. Wskutek tego Achab jeszcze więcej czynił złego niż wszyscy królowie, którzy przed nim byli, drażniąc Pana, Boga Izraela. Za jego czasów Hiel z Betel odbudował Jerycho według zapowiedzi Pana, którą wyrzekł przez Jozuego, syna Nuna. Założył jego fundamenty na swoim pierworodnym Abiramie, a na swoim najmłodszym Segibie postawił jego bramy. Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę. Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem Pan skierował do niego to słowo: odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. Oto słowo Boże.
Początek panowania króla Achaba. A resztę to sobie czytajcie. Rozdział cały 17, 18, 19. Przez tych kruków, o których tutaj mowa, trzeba rozumieć Arabów. Którzy, wiedząc, kim jest Eliasz, jest człowiekiem Bożym, kim się opiekowali. Jaka jest katecheza, o której jest mowa zapanowania króla Achaba? Bóg zawsze, jak się nie może dogadać przez proroków z kimś, to sięga po fakty, fakty historii. Najpierw łagodnie upomina, prosi. A jeżeli to jest nieskuteczne, to daje fakty. Argumentami są fakty. Fakty bardzo bolesne. I Bóg Jahwe w czasy panowania króla Achaza rzuca jak gdyby dwa koła ratunkowe dla 10 pokoleń Izraela, które się oderwały od Judy, zresztą za wolą Boga. Rzuca dwa koła ratunkowe. Proroka Eliasza i Elizeusza. Jak się okazuje, że te koła ratunkowe były nieskuteczne w stosunku do panujących, którym nigdy nie brakowało po dziś dzień pewnego zadufania, buty i pychy. Natomiast były to koła ratunkowe pożyteczne i skuteczne dla ludzi prostych, którzy korzystali z misji tych proroków. I tak pierwszy czyn, fakt, przez który Bóg upominał króla Achaza, a tak naprawdę z tego skorzystał prosty lud. 2 lata suszy, a tym samym ogromnego głodu nie tylko ludzi, ale bydło wymierało, wszystko wymierało. całe życie. Dwa lata suszy. Dlaczego dwa lata suszy? Dlatego, że wcześniej, tutaj jest o tym mowa, zamiast kultu Boga prawdziwego, Boga Jahwe, król Achab poprzez związek małżeński z córką króla pogańskiego, panującego w Damaszku, Jezabel, która zresztą zasłynęła też w Apokalipsie świętego Jana Apostoła, ale za nią, za jej imieniem tam się kryje pewna chrześcijanka. Prowadzono kult Boga i bogini płodności. Baal i Aszera byli czczeni jako bóstwa dające urodzaje, obfite plony. Kult oczywiście też polegał na prostytucji sakralnej. Dlatego Bóg, dając dwa lata posuchy, głodu, nieurodzaju, chciał powiedzieć przez te fakty: Baala nie ma, wołajcie, proście, żebrajcie, a tu coraz gorzej, a tu coraz gorzej. Za tymi bóstwami po prostu jest zły duch, który działa, tak jak wczoraj o tym mówiliśmy, pod pojęciem marzy, szatan bardzo marzy, żeby ukryć się pod pojęciem Boga. Bo jak się ukryje pod pojęciem Boga, bóstwa, to jest nietykalny. Bo do Boga podchodzi się szacunkiem. No i wtedy może rozrabiać. I te dwa lata suszy były zainaugurowane w ten sposób, że Bóg kazał prorokowi Eliaszowi spotkać się z królem Achabem i powiedzieć mu: susza i głód będą tak długo, dopóki ja nie odwołam tego kataklizmu. W związku z tym, jak już rzeczywiście ta posucha i głód dały się we znaki, bydło umierało, konie, a jeżeli konie nie ma, no to jako król nie ma też armii, przeiskał cały swój teren, przeiskał nawet narody ościenne, wysyłał delegacje, czy tam, aby taki łysy prorok nie schował się u nich, bo ja z nim chcę się rozliczyć. Jego zdaniem rzucił przekleństwo na kraj. A on co innego mówi, że wierzysz w nicość. I ja ci udowadniam, że kult Baala daje tylko cierpienie. Przeiskali i nie mogli znaleźć. Bo on się ukrył we piecie u wdowy w Serepcie Sydońskiej. Co się tam działo, to oczywiście będziecie czytać. Jest to tam zapowiedź tego, że jeżeli ktoś idzie za wolą Boga, za słowem Boga, to naczynie z oliwą nigdy się nie wyczerpie, zboże zawsze będzie, że Pismo Święte jest źródłem Bożej mądrości i mocy, że to nie są tylko litery, teksty, że to są źródła życia. Po dwóch latach Bóg mu mówi: idź, wracaj do swojej ojczyzny i tam ukażesz się królowi Achabowi, który już zrezygnował z poszukiwań. No i tylko ze swoim, że tak powiem, ministrem mówi: przejdziemy wszystkie tereny i może gdzieś tam jeszcze trawę znajdziemy dla naszej koni, bo inaczej to wszystko wymrze. Łódź się strożył. Pojawia się przed nim prorok Eliasz i mu mówi: jeżeli spełnisz jeden warunek, to ja cofnę posuchę. Spadnie deszcz i pojawi się życie na tym terenie, na którym ty czcisz Boga Baala, którego nie ma. I to ci Bóg udowodni. Jaki warunek? Wszystkich czczących Baala i całą społeczność niech twoi posłowie zaproszą na górę Karmel i tam dojdzie do konfrontacji między prorokami, kapłanami Baala i Aszery, a Bogiem Jahwe, którego tylko ja będę reprezentował. To czytaliście wielokrotnie. Te teksty są w czytaniach z dnia, z niedzieli, jak to wyglądało. I znowu te ofiary i modlitwy kapłanów i proroków Baala nic nie dały. I pod wieczór, wtedy, kiedy w Jerozolimie jest składana ofiara wieczorna, Eliasz poprawił swój ołtarz na ołtarzu, tak jak na ołtarzu Baala był cielec zabity, znaczy byczek, symbol Boga płodności. I wystarczyło, że wezwał Boga Jahwe i ogień spadł z nieba. Nie tylko ofiarę strawił, ale ołtarz i kamienie dookoła. Także wszyscy musieli cofnąć pod taki potężny ogień. Przemówił wtedy Eliasz i powiedział: chcieliście dowodu na to, który Bóg jest prawdziwy, ludu, to macie to. I z tego wydarzenia skorzystał prosty lud. Ale niestety prorok Eliasz popełnił błąd, który Bóg mu później wytknął, gdy uciekając przed królową Jezabel znalazł się na górze Synej, na górze, gdzie Bóg Jahwe wszedł w przymierze, chciałoby się powiedzieć, pośród naród wybrany, potomstwo Abrahama. Mianowicie dał hasło: cierpieliście z powodu tych kapłanów i proroków Boga Baala, to ich wymordujcie. Trzeba ich zlikwidować. Tak uczyniono. Jak się królowa dowiedziała, chciałoby się powiedzieć, święty gniew ją ogarnął. To znaczy utraciła zupełnie używanie rozumu, tylko emocje doszły do głosu. Pan oczywiście po powrocie jej powiedział, zresztą tam od razu na tej górze, po tej próbie, Eliasz poprosił o deszcz, przyszła ulewa, więc tych znaków było bardzo dużo. Jak się dowiedział Eliasz o tym, że Jezabel wydała wyrok śmierci na niego, uciekł na pustynię, a później dotarł do Góry Synej i tam otrzymał interpretację. Gniew zostaw mnie. I to jest po dziś dzień aktualne. Gniew w stosunku do złych zostawcie mnie Bogu. Kiedyś była specjalna katecheza i czytałem z listu do Rzymian na ten temat pewien tekst. Gniew zostawcie mnie. Te czasy, w których my żyjemy, Jezus to bardzo wyraźnie wyakcentował w temacie Boga Człowieka Marii Waltorty. Ja jestem od miłosierdzia, jako druga osoba Trójcy Świętej, jako Baranek Boży. Od sprawiedliwości jest Ojciec. Więc nie wchodźmy w kompetencje Boga Ojca z naszym ludzkim gniewem. Nie wchodźcie w kompetencje Boga Ojca. Gniew należy do Boga. Tylko On potrafi gniewać się. My tylko mścimy się. Diabeł się nami posługuje. My się mścimy. Ale gniewa się, czyli przez gniew zbawia Bóg Ojciec. Było to tak, że prorok Eliasz dotarł do pewnej groty, tam przespał się. I rano Bóg go pyta przez głos wewnętrzny: Eliaszu, co ty tutaj robisz? Przecież tam misję miałeś, w Samarii, w królestwie Achaba, bo mnie gorliwość o twój dom pożarła. Nie najlepsza gorliwość. I Bóg mówi: wyjdź z groty. I najpierw jest potężna burza, która wszystko rwie, skały i tak dalej. I minęła, nie było tam Boga Jahwe. Trzęsienie ziemi, nie było w trzęsieniu ziemi. Ogień przetoczył się, nie było w ogniu. I na końcu łagodny wietrzyk i zobaczył, jak żyje. Zabrakło ci łagodności. Ludzie łagodni z nami wszystko zrobią. Przynajmniej ze mną. A jeżeli ktoś do mnie przychodzi gniewem, z pięścią, wprawdzie niewiele mam zębów, ale pokażę mu zęby. Się nie wstydzę wtedy. Protest nie mam, tak, protest, gdybym miał, to by szanował. Łagodność. W nas chce chodzić po tym świecie łagodność Jezusa Chrystusa, Jego miłosierdzie. I tego najbardziej się boi szatan u wyznawców Chrystusa. Jak się wyznawcy Chrystusa sierdzą, złorzeczą sobie, tak jak w Sejmie, no to szatan do tego krzyża, który tam wisi przez Solidarny zawieszony, mówi, no i widzisz, jak twoi wyznawcy słuchają ciebie, zbawiają się. Misję Eliasza kontynuuje Elizeusz. To już sobie prywatnie poczytacie, bo tego zdążyć, omówić nie zdążymy, ale to jest wszystko niesłychanie proste. Po tym wszystkim, co już słyszeliście, ogromnie dużo znaków Bóg przez niego dał, ale z tych znaków prości ludzie korzystali. Wrócili do Boga Jahwe duchowo. Było to bezcenne, ponieważ nieuleczalni królowie doprowadzą Królestwo Północne Izraela, 10 pokoleń izraelskich, o tym będzie mowa jutro, doprowadzą do niewoli w Asyrii. Asyria, najbardziej okrutny naród czasów starożytnych. Najbardziej okrutny naród. To ich wynalazkiem jest przemieszczanie podbitych narodów z miejsca na miejsce, tych tu, a tych tam. Dzięki Asyrii ja też odwiedziłem Syberię, bo Stalin z tego korzysta, z tego wynalazku. Co zapamiętać sobie, że w zasadzie słowo jest Boże, jest nieskuteczne, dlatego później przychodzą fakty i Bóg mówi faktami, wydarzeniami. Dzisiaj Pismo Święte, gdyby się przeczytało fragment Pisma Świętego w Brukseli na ważnym posiedzeniu, to by wszyscy oczy przecierali, uważaliby to za jakiś humor. Ale przyjdą fakty i te fakty powiedzą, wy teraz jako ludzie weszliście w miejsce Boga i z siebie zrobiliście bożków. A ja wam udowodnię, że jesteście nicością. I wtedy wasze serca, oby otworzyły się na Boga żywego, Boga prawdziwego. Dlaczego Bóg daje te fakty? Dlatego, że po drugiej stronie Bóg nie chce słyszeć zarzutów. Widziałeś, że błądzę. Widziałeś, ojcze, że ja błądzę. I milczałeś. Czemuś milczał. I nie milczy, tylko przemawia. Przemawia przez fakty. W tych faktach Bóg znowu zabiera to, co my ubóstwiamy, co my stawiamy w miejsce Boga, co postawiliśmy w miejsce Boga. Jakieś tam materialne wartości, które zastępują nam Boga, są przedmiotem naszego kultu, myśli, trosk od rana do nocy.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Rozważajcie o Panu i Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izaakowi. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.
Pan z wami. Z
słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus z apostołami przyszedł w granicę Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągnęły do Niego i On znowu zaczął je nauczać, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę? Odpowiadając, zapytał ich, a co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałe serc waszych napisał wam to przykazanie, lecz od początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Oto słowo Pańskie. To ma być kontynuacja katechezy z pierwszego czytania. Ponieważ Bóg Jahwe jest Bogiem przymierza, Bogiem, który respektując wolność osoby ludzkiej, czyli godność osoby ludzkiej, proponuje wspólnotę i takim idealnym zewnętrznym znakiem, jak Bogu jest potrzebne przymierze z nami, a nam z Bogiem jest małżeństwo mężczyzny, kobiety. Bóg ich stworzył do pewnej misji, do kontynuacji tajemnicy stworzenia, stwarzania ludzi, żeby Bóg wchodząc w przymierze z nami w Jezusie Chrystusie, w krzyżu i zmartwychwstaniu, z Kościołem, oblubienicą Chrystusa, już stwarzał rodzinę ludzką dla życia wiecznego w Ojcu. To jest pewien etap, przygotowanie do tego, żeby Kościół był na takim poziomie miłości drugiego człowieka, żeby rodził razem z Jezusem Chrystusem, obecnym w sobie, nas przez tajemnicę zmartwychwstania. Dlatego też w Apokalipsie, gdzie jest mowa o końcu, o zamknięciu historii tajemnicy, w której uczestniczymy, jest powiedziane, że Bóg Ojciec wieczność widzi jako cud przymierza ze swymi dziećmi, a Jezus Chrystus jako człowiek, Syn Boży, który stał się człowiekiem, traktuje nas jako swoją oblubienicę. Razem zbawiliśmy, razem urodziliśmy do nieba dla życia wiecznego te oto rzesze. Także będziemy mieli rzesze potomstwa, o ile jesteśmy chrześcijanami. Ci, którzy egoistycznie żyli i się zbawili, no to będą samotni chodzić w niebie. No nikogo nie zbawiły. A święci, a za nimi tłumy dzieciaków będą szły. Za takim ojcem piją to tysiące. Już w pierwszym przekazaniu, które Bóg dał, zawierając przymierze na Synaju, powiedział, jestem Bogiem zazdrosnym. Jestem Bogiem zazdrosnym. Kocham was zazdrosną miłością. Czyli przymierze na Synaju to są zaślubiny. Zaślubiny. Jesteście mi potrzebni do tego, żebyśmy razem ludzi zrodzili dla życia wiecznego. Jestem Bogiem zazdrosnym, a jeżeli coś będzie nie tak, to będę karał do trzeciego i czwartego pokolenia. I Mojżesz, który napisał Księgę Powtórzonego Prawa, a w niej zinterpretował dwie tablice dekalogu, to przymierze na Synaju, napisał, że jeżeli oblubienica nie jest taka, jaka powinna być, to możecie dać jej list rozwodowy. Jest to mowa o przymierzu z narodem wybranym w Starym Testamencie. że jeżeli Królestwo Północne, 10 pokoleń izraelskich, będzie takie, jak było w pierwszym czytaniu, to Bóg im da list rozwodowy: chcecie kochać bogów Asyrii, no to idźcie do niewoli jako niewolnicy. Otrzymali list rozwodowy. Nie chcecie mnie? Proszę uprzejmie. List rozwodowy dał Jezus Chrystus Judzie i pokoleniu Benjamina, bo oni reprezentowali te obietnice Dawida. Odrzucili: takiego Mesjasza my nie chcemy. Mimo że Jezus w krzyżu zaślubiał miłością oblubieńczą Baranka Bożego wszystkich 12 pokoleń Izraela, ma całą rodzinę ludzką, odeszli, zrezygnowali. Jezus im dał list rozwodowy. Ważne jest to zdanie: co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Jako uzasadnienie, że związki małżeńskie w Kościele Jezusa Chrystusa są związkami nierozerwalnymi raz na zawsze. Jak ktoś był ślepy, poślubił jędzę, to niech tę jędzę dźwiga do końca życia, ją zbawia i siebie zbawia. A jeżeli ktoś poślubił, któraś poślubiła brutala, chama, no to niestety musi go zbawić, tak jak Jezus Chrystus. Miejcie oczy otwarte, używajcie rozumu, a nie tylko innych uczuć. W momencie, kiedy Syn Boży Bóg stał się człowiekiem, w momencie fiat, człowiek został zaślubiony przez Boga nowym przymierzem. Nowym przymierzem. Kiedy Maria powiedziała: fiat, niech się stanie, w niej rodzina ludzka została zaślubiona z Bożą miłością. A później to, co się działo, to jedynie było kontynuacją tych zaślubień. Człowiek po dziś dzień jest mało interesującym partnerem dla Boga, dlatego Bóg zawiera z nami to przymierze, zaślubia nas w krzyżu jako baranek Boży, rozwiązuje problem zła, oblubienicy, partnerki, daje zmartwychwstanie, nowe życie. Jak my się na to otworzymy, to w Ewangelii Mateusza mówi: twoja śmierć jest, to są zaślubiny ze mną. Umierając, spotkasz mnie i ja cię wprowadzę do mego pałacu. I będziemy oczywiście przez święte obcowanie w dalszym ciągu zbawiać świat. Co Bóg złączył? Bóg złączył w swoim Synu Jezusie Chrystusie nierozerwalnie. No a my powiemy: no ale chciałbym coś tutaj w życiu sobie tak użyć, jakieś to życie, żeby było. To odłóżmy sobie na wieczność, mówi Apokalipsa. Tutaj trzeba ratować ludzi przed innym Bogiem, który ukrył się pod pojęciem Boga. Ukrył się szatan, oczywiście, egoizm, pycha, użycie. Mówię to w związku z tym pierwszym czytaniem, że list rozwodowy to jest potępienie wieczne. To jest potępienie wieczne. Jeżeli ktoś nie skorzysta z tych nowych zaślubin, szalonych, niewyobrażalnie szalonych, krzyż i zmartwychwstanie, to Bogu opadają ręce i daje list rozwodowy na sądzie ostatecznym. A sąd ostateczny każdego z nas jest w momencie naszej śmierci, naszego odejścia. To, co my nazywamy sądem, to jest jedynie zamknięcie, bo sąd ostateczny według Pisma Świętego nieustannie trwa. I punktem kulminacyjnym oczywiście był krzyż i zmartwychwstanie. Ja niewierną oblubienicę osądziłem miłością zazdrosną, zbawczą.
i uczyniłeś mnie, człowieku, bezsilny, bezradny, nie Boga, swego Boga, który pragnął ci dać na wieki życie wieczne. I czułbyś się w Duchu Świętym spełniony w sferze najważniejszej dla mężczyzny, kobiety, w sferze miłości oblubieńczej. Bo Duch Święty jest miłością oblubieńczą. Duch Święty. To chyba wystarczy. Po zaślubinach w Starym Testamencie to był spisywany dokument w dwóch wersjach. Jeden był składany w świątyni, no powiedzmy w synagodze, a drugi otrzymywali małżonkowie. Mowa przymierza w każdym z nas zostało spisane tutaj dokument. Jeden leży w świątyni, a jeden my otrzymujemy i studiujemy. Ponieważ Bóg jest miłością zazdrosną i nie chce, żebyśmy mu kiedyś postawili zarzut. Widziałeś, że ja w ogóle nie tknąłem Pisma Świętego, bo to jest takie nudne, mało ciekawe. Nocami oglądałem internet, to było ciekawsze. To też Bóg postąpi z nami, że przemówi przez fakty. Mowa była nieskuteczna w Piśmie Świętym, przemówi przez fakty. Coś nam zabierze, żeby zrobić dla siebie miejsce. I oto się modlimy w kronce do miłosierdzia Bożego. I oto ostatecznie chodzi w księgach świętych i że nie tylko kilka stuleci przed Jezusem Chrystusem Bóg dał 2 lata suszy, głód, ale że to jest zawsze to narzędzie w ręku Boga, po które Bóg sięga, chcąc uratować swoje dziecko na życie wieczne. I dlatego za wszystko trzeba mu dziękować, wielbić, nawet gdyby świat zworzeczył. To wy tańczcie. Ja, jak będę miał 90 lat, a będzie się to działo, to będę tańczył.